przede wszystkim z tego, że do głosu dochodzą sceptycy i mówią, a nie mamy stacji, a na tej stacji nawet jak coś, to się długo ładuje, a w ogóle to tak jak na tym rysunku jest widać, mamy energię elektryczną, wcale to nie zieloną. Więc po co w ogóle te elektryki? W tym scenariuszu wyszło nam, że mielibyśmy 700 tysięcy aut elektrycznych, bateryjnych i tych hybryd plug-in. I trzeci scenariusz, scenariusz, który pojawiały się dopiero jego symptomy w marcu, jak przygotowywaliśmy te scenariusze, trudnej sytuacji gospodarczej. Ale teraz wiemy, że to jest realne. Mamy tą trudną sytuację. Kowalskiego nie jest stać nie tylko na samochód elektryczny, ale jego w ogóle nie jest stać na samochód. Jakikolwiek. Widzicie Państwo tutaj, że założyliśmy, że w 2023 roku mamy 10% mniej, w 2024 15% mniej, w 2025 znowu 10% mniej tych samochodów sprzedanych ogólnie. Po 2025 zakładamy, że sytuacja się unormuje i że będziemy znowu mieli te wzrosty w elektrykach. Jeśli chodzi o udział elektryków w nowo rejestrowanych samochodach, to to jest podobnie jak w tym scenariuszu bazowym. Podsumowując, policzyliśmy, ile tak naprawdę oszczędności CO2 dadzą nam te elektryki, które będziemy mieli w 2030 roku. W pierwszej tabeli widzicie Państwo liczbę elektryków w milionach, więc widzimy, że w tym bazowym scenariuszu mamy milion, w BEF is not cool mamy 700 tysięcy, w lower welfare mamy 800 tysięcy. Odpowiednio spalinowych dalej widzicie do uzupełnienia, te liczby są uzupełniają. Przyjęliśmy, że średni roczny przebieg pojazdu to jest 14 tysięcy kilometrów. Dla elektryków i dla hybryd plug-in założyliśmy, że zużycie to jest 16 kWh na 100 km energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o pozostałe silniki, to 5 litrów na 100 oleju napędowego. Założyliśmy też, że energia elektryczna jest zielona. Policzyliśmy, jakie jest zużycie roczne energii i widzicie Państwo, że w tym scenariuszu bazowym z milionem elektryków wychodzi, że potrzebujemy ponad 2 terawatogodziny rocznie, żeby zasilić te elektryki. Dzięki temu, że mamy je na energię elektryczną, to będziemy mieli 1,8 miliona ton CO2 oszczędności, ale to jest tylko 5% tego, co w ogóle samochody osobowe wyemitują. Te samochody będą stanowiły 5% z całości, bo z 20 milionów milion 5% i będziemy mieli 5% oszczędności CO2. Jeszcze jedna rzecz. Nakłady inwestycyjne, żeby mieć ten milion elektryków. Po pierwsze wydatki gospodarstw domowych. Założyliśmy, że to jest około 190 miliardów złotych, które musimy wydać przez najbliższe obywatele i przedsiębiorcy, muszą zainwestować przez najbliższe 8 lat. Oprócz tego są konieczne nakłady inwestycyjne na infrastrukturę stacji ładowania. No a jak będzie już później tych więcej elektryków, to będziemy też tak mieli, że będziemy musieli inwestować w energię elektryczną w Polsce, w zwiększenie potencjału oraz w sieci przesyłowe. Co rekomendowaliśmy, zamykając? Tak naprawdę w zespole Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności sceptycznie podeszliśmy do elektryków i zarekomendowaliśmy, że cele polityki publicznej bardziej osiągniemy poprzez to, że będziemy samochody odnawiać, że w sensie będziemy stymulować to, że będą samochody nowszych generacji. To jest ważniejsze. Oczywiście promujemy sprzedaż, jeżeli BEV-ów, jeżeli będzie czysta energia, no i zakupy aut dla prosumentów, którzy sami produkują energię elektryczną i mają możliwość magazynowania. No i oczywiście dywersyfikowanie polityki publicznej w zakresie, w zależności od wielkości obszaru. Proszę Państwa, tyle tego, co można znaleźć w raporcie. Wracam do naszych trzech scenariuszy i pozwólcie Państwo, że chciałabym zapytać naszych gości, jak Państwo dziś, już po tych kilku miesiącach od tego czasu, kiedy opracowaliśmy te scenariusze i trochę rzeczy więcej wiemy. Wiemy już, że na pewno od 35 roku nie będziemy mogli produkować i sprzedawać spalinowych samochodów. Wiemy, co się działo z gorącym latem, nawet teraz to czujemy, prawda? I zakazem w Kalifornii ładowania samochodów. No i wiemy, jak wygląda inflacja w Polsce. Jak w tej sytuacji Państwo widzicie, który ze scenariuszów jest według Was najbliższy zrealizowania się? Pani Kasiu, czy mogę od Pani zacząć? Jak Pani uważa?
Ja ogólnie też powiem, że jestem bardzo dużą fanką nowych modeli biznesowych, czyli nie zawsze kupowania samochodów elektrycznych. Natomiast ogólnie jako ludzie nie zmienimy swoich przyzwyczajeń i będziemy chcieli jeździć tymi samochodami. Więc z jednej strony wynajem długoterminowy, średnioterminowy, ale także również wynajem na minuty, który się pojawia się w wielu polskich miastach. I to, co jest widoczne na chwilę obecną, to że właśnie dużo młodych ludzi przesiada się na te samochody, korzystając z takich form korzystania, jazdy samochodami po mieście, bo po prostu płacą za kilka minut, jadą sobie dalej i też wykorzystują, też mają tą taką potrzebę dbania o środowisko, czyli takiej świadomości, że wolą jednak pojechać samochodem elektrycznym niż spalinowym. A kolejna sprawa jest to, że jednak obecne przywileje związane na przykład z jazdą buspasem, które w Warszawie, w szczególności w godzinach szczytu, jak się przejeżdża, to z mojego doświadczenia można zaoszczędzić, nie, 15 minut, to jest bardzo dużo. Więc jakby odpowiadając konkretnie, to jest zawsze trudne pytanie, bo zawsze się śmieję, co mam wyjąć, tarot czy szklaną kulę, ale uważam, że przyszłość będzie bardziej elektryczna niż nam się wydaje.
Okej, bardzo dziękuję. Panie prezesie, pytam pana prezesa Jakuba Farysia, jak według pana to będzie wyglądało? Czy będziemy właśnie te elektryki mieli w carsharingach i z nich korzystali? Jak to będzie według pana?
Profesor poruszyła bardzo, bardzo dużo wątków, ale ja może zacznę od tego, że ja bardzo nie lubię stawiania, bo tak troszeczkę nam się polaryzuje ta scena, o tak bym to powiedział, motoryzacyjna w tej chwili. Z jednej strony są te elektryczne, z drugiej strony są te spalinowe. Te są dobre. Część obserwatorów sceny mówi wręcz przeciwnie. Długie ładowanie, w ogóle bez sensu, nieekologiczne, bo ten prąd i tak dalej. Ja bardzo nie lubię takiego zero-jedynkowego podejścia. Moim zdaniem to będzie tak, że będziemy płynnie przechodzili na inne rodzaje mobilności i dokładnie to, o czym Kasia powiedziała. Znaczy, przepraszam Państwa, ale wszyscy się znamy, w związku z czym pozwólcie, że już nie będziemy sobie prezesowali i profesorowali. O tym, o czym mówiła Kasia, moim zdaniem to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że po pierwsze zmienia się w ogóle model mobilności, to po pierwsze, i zmienia się nasza motoryzacyjna rola, mam na myśli producentów, jeżeli chodzi o bycie na rynku. Bo lat temu 10, 15 czy 20 to było tak, że myśmy produkowali samochód, ten samochód był sprzedawany dealerowi i właściwie poza ewentualnymi roszczeniami gwarancyjnymi fabryka w ogóle kompletnie zapominała o tym pojeździe. W tej chwili jest wręcz przeciwnie. Wszyscy kupują startupy, które służą, czy będą, czy pracują nad różnymi modelami mobilności. Czyli pierwsza rzecz bardzo ważna to jest zmiana modelu naszego przemieszczania się. Jeszcze ileś lat temu, proszę Państwa, czegoś takiego jak hulajnoga czy rower w zasadzie w dzisiejszym rozumieniu nie było. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak powiedziała pani profesor, decyzja została podjęta w 35 roku, będzie w praktyce, bo to nie będzie dokładnie, ale w praktyce nie będą rejestrowane samochody inne niż elektryczne, bateryjne i wodorowe. Kropka. Koniec. żadnych hybryd plug-in, niczego. Gwoli Sprawiedliwości to jest pierwszy raz w historii, kiedy tego typu zmiany są wymuszone legislacyjnie, a nie rozwojem rynku i oczekiwaniem klientów. Natomiast to jest fakt, nikt z tym nie dyskutuje. My jesteśmy w tej chwili przygotowani do tej zmiany, bo właściwie jeżeli nie wszyscy, to prawie wszyscy, a za moment wszyscy producenci będą mieli w ofercie samochody, które, uwaga, już są projektowane jako elektryczne, a nie swoistą konwersją. Już nie mówię o takiej garażowej konwersji, ale konwersji takiej profesjonalnej, producenckiej pojazdów do tej pory spalinowych, tylko są samochodami, które są. Także to jest druga rzecz. Te samochody na pewno będą. Myślę, że dzisiaj rozmawianie o scenariuszach, ja rozumiem, że państwo byli w tej komfortowej sytuacji, że mogliście państwo kilka scenariuszy i kilka wizji roztoczyć przed nami. Natomiast ja myślę, że to będzie proces. Proces, który będzie szedł albo szybciej, albo wolniej, w zależności od, po pierwsze, kraju. Zupełnie inaczej będzie w Holandii, czy zupełnie inaczej jest w Norwegii, a zupełnie inaczej to będzie na przykład w Polsce, Rumunii czy Grecji. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, proces, który będzie szedł, ciężko westchnąłem, bo w zależności od rozwoju sytuacji, mam na myśli wojnę w Ukrainie i cały kryzys energetyczny. Bo jeżeli okaże się, gdzieś znalazłem informację, że po raz pierwszy w historii cena naładowania akumulatora w Holandii jest wyższa niż zatankowanie. Więc jeżeli będzie sytuacja szła w tę stronę, to się nie zatrzyma, ale ten proces się spowolni. Ja bardzo bym nie chciał, żebyśmy w nieskończoność jeździli starymi samochodami reanimowanymi, natomiast tych w tej chwili znaków zapytania jest tak dużo, że kiedy, ja nie zaryzykuję twierdzenia. Wiem, że na pewno tak, natomiast w jakim tempie i kiedy, zobaczymy.
A ja może w takim razie podejmę próbę z panem prezesem Marcinem Baranowskim. Kiedy będzie ten milion elektryków, panie prezesie?
Ja jestem optymistą. Natomiast na dzisiaj, patrząc na rynek motoryzacyjny Polski i zainteresowanie samochodami elektrycznymi, to mogę powiedzieć, że biznes, duże floty już bardzo się mocno przyglądają, wymieniają swoje parki maszyn. Natomiast zastanawiam się, kiedy będzie taka sytuacja, kiedy kierowca przestanie się zastanawiać, czy kupić samochód spalinowy, czy elektryczny, tylko ten wybór będzie spontaniczny, że ten model, kiedy nam się zatrze ta granica między technologią napędu, a kiedy będziemy wybierać samochód, który chcemy mieć. Wtedy to już będzie bardzo prosta droga do tego miliona. Ale myślę, że to nastąpi szybciej niż później, czyli zakładam, że dostępność modelowa, również ceny, biorąc pod uwagę choćby podwyżki cen samochodów o napędzie konwencjonalnym, spowodują, że samochody elektryczne będą atrakcyjne, będą inne parametry atrakcyjne, takie jak zasięg, kubatura tego samochodu, komfort i tak dalej, i dostępność infrastruktury, która dzisiaj jest niezła. Znaczy ja jeżdżę elektrykami od 2013, od 3 lat jeżdżę tylko i wyłącznie, również w podróżach zagranicznych, nie mogę narzekać, naprawdę jest nieźle. Może dlatego, że jestem trochę hobbystą i trochę potrafię, ale zakładam, że Szary Kowalski, jak to się mówi, też nie miałby dyskomfortu. Natomiast dojdziemy do takiego momentu na rynku, gdzie kierowca powie ten, tak jak dzisiaj mówi, szary, czarny czy biały. I wybierze ten napęd dlatego, że takiego samochodu potrzebuje, a funkcjonalność, którą mu dostarczy jeden czy drugi napęd, będzie zapewniona.
Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Marcina Ślęzaka. Czy według pana też to będzie tak wyglądało?
Myślę, że problem jest oczywiście złożony, tak? Myślę, że ważne jest, że zmienia się nasze podejście do systemu transportowego, o tym, o czym powiedział tutaj kolega Kuba. Więc trochę inaczej patrzymy na transport. Zmieniają się nasze nawyki, jeżeli chodzi o kwestie mobilności. Kto wie, w planach jest nawet kwestia nieposiadania w ogóle samochodu, tak? Więc być może, jeżeli dzisiaj sobie porównamy na przykład te pojazdy, które są na zamówienie, na komórkę, to czasami nie jesteśmy w stanie nawet odtworzyć, jakie marki pojazdem żeśmy się przemieścili, bo to nie jest ważne. Bardziej pamiętamy nazwę usługi, z której żeśmy skorzystali, niż pojazdu, którym żeśmy się poruszali, więc to się zmieni. Na pewno się zmieni kwestia podejścia do samochodu. Przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni, że samochód jest elementem uniwersalnym, czyli musi być i do pracy, i na zakupy, i na wyjazd na wczasy. W przypadku tej rewolucji, która nas toczy się i czeka nieubłaganie do 2035 roku, musimy też inaczej podejść do kwestii pojazdów, bo jeżeli na przykład to, co dzisiaj blokuje rozwój elektromobilności, to ja myślę, że to są trzy główne elementy, czyli koszt pojazdu, infrastruktura i zasięg, to wydaje się, że jeżeli będziemy mieli te elementy, czyli koszt będzie niższy, infrastruktura bardziej dostępna, zaraz mogę rozwinąć oczywiście te tematy i zasięg, to ta elektromobilność przyspieszy. Może poruszę element zasięgu. Dzisiaj porównuje się samochody, podając je ich zasięg w teście WLTP. Ten test WLTP jest dostosowany do pojazdu, który jeździ i w mieście, i poza miastem. Jeżeli zmienimy podejście do samochodów, że elektryki będziemy wykorzystywać tylko w mieście, a na przykład poza miasto będziemy korzystać z transportu zbiorowego, a na wakacje będziemy lecieć samolotem, to nagle nam się okaże, że zupełnie inny test będzie trzeba przygotować. I dzisiaj, zresztą często się porównuje, że samochód, producent podaje, że ma zasięg, nie wiem, 400 km, a w rzeczywistych testach on przejeżdża 200 km. I że skąd takie różnice? No ja zawsze mówię, że testy na hamowni podwoziowej są do porównywania samochodów między sobą, a nie do porównywania samochód w teście i test drogowy. Więc na pewno wykorzystanie tych samochodów się zmieni i będziemy po prostu już nie szukali samochodu uniwersalnego, tylko będziemy dostosowywać pod swoje potrzeby. Mało tego, jeżeli będziemy patrzyli na kwestię zasięgu, to teraz jest pytanie. Jeżeli średnio Europejczyk czy Polak przebywa 30-50 km dziennie, no to teraz pytanie, po co nam zasięg 200-400 km? Jeżeli kupimy taki samochód, to znaczy, że musimy mieć cięższy zestaw bateryjny. Jeżeli cięższy zestaw bateryjny, no to więcej energii potrzebujemy, tak? Ale żeby znowu z tego zrezygnować, potrzebna nam jest infrastruktura. Już teraz mało, że ta infrastruktura musi być dostępna. To oprócz tego, że pojazdów na przeliczeniu na jeden punkt ładowania w ostatnich latach się ta wielkość podwoiła, no to w zasadzie jeżeli się przeprowadzi już jakieś badania ankietowe, to w zasadzie oczekuje się, żeby szczególnie w terenie pozamiejskim te punkty ładowania przynajmniej miały 4-5 ognisk do ładowania, więc idziemy w innym kierunku. Może nie będę rozwijał, dam szansę
no dobrze,
w dalszej to, części
to chciałam
jeszcze
teraz Państwa zapytać, co według Państwa jest tak naprawdę najważniejsze? Co musiałoby się zadziać, żeby te samochody elektryczne stały się częścią naszej codzienności? Proszę bardzo, Pani
Kasia. Ja się znam najbardziej na infrastrukturze do ładowania, więc w tym temacie jest wiele zostało zrobione. Ja tutaj patrzę przez perspektywę Polski, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ogólnie trzeba pamiętać, że większość ładowań jednak wykonujemy w domu, w pracy, czyli ładowania wolne, ale tutaj, jak zostało powiedziane, również potrzebujemy szybkich ładowarek na autostradzie i o dużej mocy. I gdzie zaczyna się problem? Z mojego doświadczenia, żeby mieć ładowarkę o dużej mocy na stacji paliw przy autostradzie, trzeba mieć duże przyłącze. Przyłącze tutaj, powiedzmy, jest to jeden punkt ładowania, powiedzmy fajnie, jakby to było 150 kW, razy 4 to się robi powiedzmy 500-600. No i na takie przyłącze to nie dość, że są ogromne koszty wybudowania, ale często tak naprawdę czas oczekiwania i oczekuje się, proszę Państwa, 2-3 lata, żeby takie przyłącze po prostu zostało wykonane do tego miejsca ładowania. Więc powiem tak, na taki jest to, co mogę zaobserwować, co się zmieniło na pewno. Wiele osób, wiele inwestorów było bardzo sceptycznych do inwestowania w infrastrukturę. Było bardzo trudno właśnie w koncernie paliwowym przekonać różne ciała decyzyjne, że warto inwestować w tę infrastrukturę i tam model opaliśmy na kawie i hot dogach, że każdy będzie po prostu jadł wtedy i hot doga i wypije kawę. Natomiast już teraz jest bardzo dużo inwestorów zagranicznych, na przykład tak jak fundusz, który ja reprezentuję, który jest właśnie zainteresowany rozwojem elektromobilności w Polsce. Więc powiem tak, Kwestia infrastruktury jest do zaadresowania, jest wiele barier do pokonania, ale jest też dużo działań zmierzających do poprawy, do budowy różnego typu infrastruktury i wolnej, i szybkiej, na autostradach, w mieście, w galeriach handlowych i tak dalej, więc tylko musimy sobie dać trochę więcej czasu.
No dobrze, czyli jest to trudne, to od razu uderzę do pana Marcina. Panie prezesie, to jak wam się to w takim razie udaje, te przyłącza uzyskać, jak rozwijać tą infrastrukturę i gdzie tutaj właśnie widzi pan, że najbardziej by się przydało, co by panu się przydało, żeby to działało jeszcze lepiej, jeszcze szybciej? Czy dojdziecie do tych liczb, które wskazuje Unia Europejska, że powinniśmy mieć, jeśli chodzi o stacje ładowania już wkrótce?
Myślę, że tak. Faktycznie problemem są przyłącza. Jakoś sobie inwestorzy, z którymi pracujemy, radzą z tymi przyłączami. My dostarczamy technologię do zapewnienia, że te ładowarki będą funkcjonowały, będą odpowiednio działały. Są takie miejsca, gdzie faktycznie czas oczekiwania do przyłączy jest zbyt długi i tutaj gdyby ten okres został skrócony, niewątpliwie by poprawiło to skuteczność uruchomienia nowych punktów. Natomiast to, co jest istotne, to to, że dzisiaj... Znowu mówiąc potocznie, business case budowy sieci stacji ładowania, czy to są stacje szybkie, czy to są stacje normalne, jest pozytywny i powiedzmy stacja szybka zwraca się na średnich danych statystycznych z rynku polskiego w niecałe 4 lata, 3,5 roku. Stacja wolna trochę dłużej. Stacja wolna oczywiście też może generować przychód inny niż wynikający na wprost z usług, ze sprzedaży usług ładowania. Natomiast faktycznie zainteresowanie budową infrastruktury wśród inwestorów jest dosyć duże. Tych podmiotów pojawia się w Polsce dużo i wszyscy upatrują w tym, krótko mówiąc, pieniądze. Aha. W przyszłości.
A będą pieniądze w tym?
Myślę, że będą. Mamy takie stacje w sieci, które pracują powyżej średniej europejskiej. To wcale nie jest jakiś mały procent tych stacji, tylko powiedzmy 30% stacji w sieci Elocity pracuje naprawdę na wysokiej średniej. To są stacje AC, stacje DC szybkie również całkiem sobie fajnie radzą i wszyscy mamy apetyt na więcej.
No dobra, a jak szybko to zwraca się taka inwestycja w stację?
W dobrej lokalizacji około 2,5 roku, także to jest bardzo, bardzo ciekawy wynik. Stacja szybka w 3 lata, 3,5 roku w dobrej lokalizacji. Takiej lekko ponad średniej, można powiedzieć. Czyli tutaj nie mówimy o czymś, co pracuje 24 godziny na dobę, tylko naprawdę powiedzmy te niecałe 20% czasu jest utylizacji. A są takie lokalizacje w Polsce, naprawdę.
Bardzo dziękuję. Chciałabym teraz zapytać o wsparcie państwa. Jak państwo może wesprzeć elektromobilność? Panie profesorze, może tutaj do pana. Co by najbardziej tutaj od strony państwa się przydało?
Znaczy ja myślę, że to wsparcie oczywiście zawsze jest im większe, tym jest lepiej, tym te efekty są bardziej wyraźne. Natomiast trzeba przyznać, że te programy, które realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, czyli mam na myśli tu Mój Elektryk, rzeczywiście przede wszystkim oddziaływują na element kosztu pojazdu, czyli tak jak wspomniałem, że są trzy elementy, które dla Szarego Kowalskiego mają istotne znaczenie, będzie rozważał zmianę pojazdu, czy nie, to jednym z nich jest cena. To rzeczywiście dopłaty na poziomie 18,5 tysiąca czy 27 tysięcy zaczynają powodować, że te samochody są droższe, ale już nie tak, żeby gdzieś w jakiejś perspektywie nie były rozważane. Dodatkowo uruchomiono ofertę leasingową i też wsparcie dla pojazdów w leasingu. Jeżeli wiemy, że w przypadku nowych samochodów 75% to są pojazdy flotowe, które są zakupywane, to też jest element na pewno, który stymuluje ten rozwój. I myślę, że te elementy trzeba docenić, przede wszystkim te finansowe, które są, aby one trwały dłużej. No są jeszcze elementy pozafinansowe, czyli te ułatwienia. Pamiętajmy, że one są ograniczone czasowo, ile pamiętam, do 2025 roku, czyli kwestie buspasów, darmowego parkowania. Więc pytanie, co będzie po 2025 roku i czy jakby te przywileje zostaną zachowane. Ja jeszcze jakby odnosząc się do tych scenariuszy, to wydaje mi się, że ten bazowy rzeczywiście jest zupełnie, zupełnie realny, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Polacy się w większym stopniu poruszają się transportem indywidualnym. To pewnie jest spowodowane też kwestią izolacji związaną z COVID-em, ale też jeżeli na przestrzeni paru lat zainteresowanie zmianą samochodu z 10-12% zwiększyło się do 32%, a takie badanie chyba robiło Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, no to znaczy, że zaczynamy realnie zastanawiać się nad alternatywą. I teraz jeżeli ten koszt będzie zbliżony lub nie trochę większy, jeżeli do tego nie będzie problemu z infrastrukturą albo będziemy rzeczywiście wykorzystywać te pojazdy na krótkich odcinkach i bazować na ładowaniu w domu i ten zasięg nie będzie problemem, to myślę, że ten scenariusz bazowy jest jak najbardziej realny i no, trzymajmy kciuki, żeby tak było.
Bardzo dziękuję. Panie prezesie, pana chciałam zapytać o to, czy jednak ten spadek zamożności społeczeństwa to nie jest coś, co producentom spędza sen z powiek i że obawiają się, że jednak trudno będzie sprzedać elektryki, bo one są jednak drogie, a my ubożejemy.
My w ogóle ostatnio chyba nie za dobrze śpimy, bo jeżeli popatrzymy na wyniki rejestracji w Europie, to były lata, kiedy to było 15-16 milionów. W tym roku myślę, że nie osiągniemy 9 milionów. Czyli i to nie ze względu na przejście na inne niż spalinowe napędy, tylko ze względu na pewien proces w Europie. No Europa się po pierwsze starzeje. Niestety. Po drugie, to, o czym mówiłem wcześniej, jest bardzo wiele czynników, które powodują, że jeszcze niedawno ci, którzy chcieli kupić samochód do samochodu, chyba nam... Tak? Nie, już dobrze. To go po prostu nie kupują, bo albo przesiadają się na komunikację zbiorową, albo na... Chyba, tak? Zapewne za chwilę będziemy mieli wymienioną baterię. Nie, albo korzystają z innych form. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no oczywiście to, o czym wspomniałem wcześniej, no mamy w tej chwili zupełnie nadzwyczajną sytuację, której jeszcze kilka lat temu, o której kilka jeszcze lat temu nikt nie myślał i nikt nie przewidywał. No może poza jakimiś analitykami wojskowymi, którzy przewidywali, jak się sytuacja na Ukrainie czy w Ukrainie się rozwinie. Myślę, że będziemy musieli sobie z tym poradzić, bo no, taka jest rzeczywistość. Ale ja chciałem jeszcze na momencik wrócić do pytania pani profesor o tym, jaki jest warunek. Nie będę oryginalny, bo powtórzę dokładnie to samo, co wszyscy moi przedmówcy, ale z całą mocą my jako branża mówimy, że bez sieci ładowania nie będzie sukcesu. Dlaczego? Dlatego, że żeby osiągnąć cele emisyjne w 35 roku, Komisja Europejska podała cel w 30, czyli taki przejściowy i to ma być 3,9 miliona, czyli 3 miliony 900 tysięcy ładowarek. My jako branża policzyliśmy to i mówimy, że żeby osiągnąć cele emisyjne w 30 roku, czyli 50-55% w dół, nie mówiąc o ciężarowych, to potrzeba tych ładowarek 7 milionów.
Czyli dwa razy więcej.
Czyli dokładnie, no nie dokładnie, ale bądźmy precyzyjni, ale prawie dwa razy więcej. Ja jeszcze postawię taką tezę, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że dla dużej części, nie zaryzykuję procentowo określenia, ale dla dużej części klientów jest kompletnie obojętne, poza tymi wyedukowanymi ekologicznie, ale jest kompletnie obojętne, co jest pod maską, czy to jest samochód spalinowy, czy to jest czy napęd spalinowy. Patrząc z punktu widzenia użytkowego, jeszcze raz powtarzam, nie z punktu widzenia ekologii i przyjazności i tego, o czym teraz mówimy, tylko z punktu widzenia użytkowego jest dokładnie obojętne, co jest pod maską.
Ja przepraszam, może dodam, bo słyszałem o badaniach, że 30% użytkowników kompletnie nie interesuje, co jest pod maską.
Dokładnie. A myślę, że kolejne 30 jest w stanie przyjąć jakikolwiek napęd pod warunkiem komfortu użytkowania, czyli szybkiego naładowania, niekoniecznie, czy natankowania energią, komfortu, który polega na tym, że mogę przejechać określoną ilość set kilometrów i że ten samochód kupię za sensowne pieniądze. No i teraz Te wszystkie, jeżeli weźmiemy te wszystkie czynniki pod uwagę, my oczywiście zmieniamy swój model. Tak myślimy o tym, jak będzie wyglądał rynek za kilka lat, bo my w ogóle jeszcze, panie profesor, nie dotykamy jednej rzeczy, mianowicie transportu towarów, bo bardzo często, patrząc na samochody elektryczne, patrzymy przez pryzmat osobowych. Czy się da przejechać, czy się nie da, czy komfortowo, czy niekomfortowo, to o czym mówił Michał, że zupełnie dobrze się daje po Polsce poruszać, jak się jest biegłym w różnych aplikacjach. Natomiast pamiętajcie Państwo, że to wszystko, o czym mówimy, dotyczy też transportu towarów. Ale to pewnie kolejna runda pytań, bo to jest wielkie wyzwanie.
Ja nie planowałam na razie na transporcie towarów się skupiać, natomiast chciałabym Państwa trochę sprowokować i chciałabym zapytać, czy tak naprawdę racjonalne jest, wiem, że mam do czynienia z fanami elektromobilności, ale chciałam Was zapytać, czy racjonalne jest tak intensywne promowanie samochodów elektrycznych, bateryjnych, jako jedynej opcji dojścia motoryzacji indywidualnej do zeroemisyjności. Co Państwo o tym sądzicie? Bo pokazaliśmy, że tak naprawdę wcale nie tak dużo zredukujemy tego CO2, bo musielibyśmy już dojść kompletnie, że mamy same elektryki. Problemem jest to, że mamy stare samochody. Średni wiek samochodu w Polsce to jest 15,5 roku. Czy rzeczywiście promowanie tych drogich elektryków to jest najlepsze rozwiązanie? Czy widzicie tutaj jakieś inne scenariusze? A jak to można by rozwiązać?
Na mnie? W ogóle samochody ostatnimi czasy są drogie niestety i drożają ostatnio. Z danych wynika, że średnia cena samochodu spalinowego to jest mniej więcej 150 tysięcy, cena elektrycznego 240 kilka, tego kupowanego w Polsce. Natomiast pamiętajmy, że to też jest zaburzone tym, o czym pani profesor mówiła, czyli tym, że w ostatnim czasie łatwiej kupić drogi samochód niż tani. Więc ja bym się tak bardzo nie przyzwyczajał do tych liczb i nie stawiał na ich podstawie pewnych tez, bo to mogłyby być za daleko idące tezy. Natomiast ja myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że decyzja polityczna została podjęta, bo została podjęta. I po pierwsze, to jest propozycja Komisji, zgodził się na to Parlament Europejski i zgodzili się ministrowie klimatu i środowiska wszystkich krajów, czyli nie widzę na horyzoncie żadnej szansy, żeby to się miało zmienić, więc na pewno będziemy w tę stronę szli. Czy trzeba to promować? Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten kierunek polityczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie zmiany i jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że frajda z jazdy samochodem elektrycznym jest znacznie większa niż spalinowym, to myślę, że będziemy w tym kierunku szli. I tak wydarzy się tak, że pewnie średni wiek pojazdu spalinowego nam się wydłuży, bo część osób po prostu w Polsce nie będzie stać na kupienie jakiegokolwiek nowego samochodu. Ja już nie mówię tylko o elektrycznym. To z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że ta zmiana cywilizacyjna, bo pamiętajcie Państwo, ja jestem gościem z siwą kompletnie głową, ja zaczynałem motoryzację na zupełnie innym etapie technologicznym niż dzisiaj. Zresztą to jest fascynujące obserwować, jak to się zmienia. Ale myślę, że młode pokolenie jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeszcze niedawno i nie tylko w Polsce, ale też na Zachodzie, niedawno, myślę 30-40 lat temu, samochód był wyznacznikiem powodzenia życiowego. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Młodzi ludzie w rozumieniu 20-30-latków raczej nie używają samochodu, mówią tutaj cudzysłów, do udokumentowania swojego sukcesu życiowego. Raczej używają, tak jak długopis, coś takiego.
Żeby się przemieścić.
Żeby się przemieścić, po prostu przedostać się z punktu A do B. Ja jako miłośnik w ogóle historycznych samochodów uważam, że jakaś grupa samochodów, do których będziemy mieli emocje, jednak zostanie, ale obawiam się ich bardzo niewiele.
Panie prezesie, a jak pan uważa? Czy rzeczywiście powinniśmy stawiać na te elektryki? Czy może jakoś to inaczej rozwiązać?
Ja myślę, że powinniśmy stawiać na praktyczność. Czyli faktycznie te nowe formy własności samochodów, I zawsze jestem zdziwiony tym, moja żona pracuje w placówce dyplomatycznej i gości, którzy z innego kontynentu, którzy przylatują do Warszawy, wszyscy mówią, macie doskonały transport publiczny. A my myślę, że nie potrafimy z tego korzystać i może z jakichś przyczyn nie chcemy. Więc...
Czyli co? Czyli na przykład, jeżeli nie będziemy mieli elektryka, to wprowadzamy za wjazd do miasta opłaty? Ja myślę, czyli ograniczamy?
Ja myślę, że trochę tak, ale też powinniśmy jednak promować ten transport publiczny. Faktycznie samochód elektryczny jest świetny. Do dostaw ostatniej mili tak. Jeżeli nawet decydujemy się na podróże gdzieś dalej z dużym zasięgiem tak. Jeżeli ktoś potrzebuje, bo są takie rodziny, które potrzebują samochód, bo mieszkają poza miastem. Ale faktycznie to, co powiedział Kuba, młodzi ludzie w centrach miast czy na obrzeżach, tam gdzie jest dobry transport publiczny, faktycznie, i to jest ekologia prawdziwa, tak? Bo wtedy odchodzą nam te wszystkie elementy związane z serwisem, z utylizacją, z produkcją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko powinno być zrobione z głową. Są takie dziedziny życia, czy dziedziny gospodarki, gdzie się bez samochodu nie obędziemy i to jest naturalne. Ale tam, gdzie nie musimy, nawet dbając, krótko mówiąc, o nasz portfel, możemy się obyć, korzystając z innych alternatywnych form transportu.
Mogę jeszcze króciutką uwagę, bo przyszło mi do głowy, to jest uzupełnienie tego, co mówił Michał. Ja niedawno rozmawiałem z prezydentem jednego z wielkich polskich miast i on mi powiedział tak, panie Kubo, z mojego punktu widzenia, czy ten samochód jest elektryczny, czy spalinowy, to ja go i tak nie lubię. Ja chcę go wyrzucić z miasta, chcę, bo w tym samochodzie, w tym dużym pudle jedzie na ogół jeden człowiek. Oczywiście elektryczny jest lepszy, bo mi mniej smrodzi. Natomiast ja chcę, żeby ci ludzie przesiedli się do transportu publicznego. I to jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz.
Ale ja bym poszła dalej, szerzej. Bo już rozmawialiśmy o transporcie publicznym, o samochodach elektrycznych, ale także o aspekcie mikromobilności. Czyli wykorzystania na tym ostatnim momencie właśnie czy tych hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych, specjalnych pojazdów do przewozu właśnie różnych dóbr na przykład, czy zamawiania pizzy w jakiś tam sposób. I to jest koncept właśnie, który gdzieś tam już w krajach europejskich się pojawia. Paryż wprowadził koncepcję tak zwanego 15-minutowego miasta. To znaczy, żeby te wszystkie nasze atrakcje, z których korzystamy na co dzień, czyli szkoła, praca, sklep, urząd był jakby w dostępie dojechania poprzez 15 minut, znaczy przejścia na piechotę, wykorzystania roweru czy tego samochodu elektrycznego na przykład. Ale właśnie mówię, patrzymy szerzej, bo tak jak zostało powiedziane, taka sama ilość samochodów elektrycznych, znaczy zamiany samochodów spalinowych na elektrycznych nie poprawi jakości życia w mieście, bo korki tak i tak będą. Tylko jakby zmiana zachowań i tej mobilności, tu rozmawiamy o miastach, poprawi naszą jakość życia, komunika i jakby przemieszczania się w miastach.
Pani Kasiu, miód na moje serce, to co pani mówi. Natomiast chciałam jeszcze zapytać pana profesora, jak z pana perspektywy, co by pan dołożył do tego obrazka?
Zanim powiem, co bym jeszcze dołożył, to rzeczywiście patrząc na w ogóle kwestie emisji czy czystego powietrza w miastach, to rzeczywiście trzeba popatrzeć na system transportowy, na zarządzanie miastem, ale też na kwestie urbanistyczne, bo oprócz oczywiście wyrzucenia tych samochodów osobowych jakby z centrów miast, no to bardzo ważne jest, żeby myśleć, jak budować te miasta, żeby te miejsca, które się wiążą z naszymi codziennymi potrzebami, szkoła, sklep i tak dalej, były w naszej okolicy, żeby nie okazało się, że wszyscy mieszkają na peryferiach, ale jadą załatwiać sprawy do centrum, bo to siłą rzeczy powoduje wzmożony ruch, czyli inteligentne projektowanie miasta plus mądre podejście do systemu transportowego i elektromobilność. I to być może jest recepta rzeczywiście na poprawę jakości życia. A co bym dodał do tego elementu, do tego, co tu jest? No promowałbym używane samochody elektryczne. Dlatego, że no, wiadomo, że ta elektromobilność zaczęła się już i już przynajmniej u naszych sąsiadów można by się spodziewać, no w Polsce jednak dużą część samochodów się importuje. Mówimy o tym parku, który jest parkiem przestarzałym. A jeżeli byśmy zaczęli dopłacać do samochodów użytkowanych za granicą i sprowadzanych, ale elektrycznych, to może to byłoby element, który mógłby stymulować, bo one byłyby bardziej dostępne cenowo. Po drugie, to są samochody, które się mniej zużywają, bo po pierwsze jest dużo prostsza konstrukcja z uwagi na silnik, ale też i elementy chociażby związane z układem hamulcowym. Ktoś, kto jeździ elektrykiem, bardzo często stosuje hamowanie silnikiem, więc nagle się okazuje, że w przypadku spalinowego samochodu 160-200 tysięcy to jest już dużo i nikt by nie kupił, to w przypadku elektrycznego może się okazać, że nawet 800 tysięcy czy milion to nie jest jakiś nadmierny przebieg, tak? Czyli można by w ten sposób pójść i chyba takie pomysły są, żeby uruchomić też jeszcze dofinansowania dla już używanych samochodów elektrycznych i to mogłoby być coś, co niektóre z tych mankamentów nowych samochodów nam zniweluje. Może jeszcze tylko na koniec dodam, że z tego co słyszałem, jak ktoś chce kupić nowy samochód, to chyba najłatwiej będziemy kupić elektryczny, bo te chipy, które są montowane, to one w pierwszej kolejności są montowane w samochodach elektrycznych, dlatego żeby jak najszybciej osiągnąć te limity, które Komisja Europejska narzuciła. Czyli jeżeli dzisiaj czekamy, to pewnie najkrócej będziemy czekać na elektryka.
Bardzo dziękuję. I jeszcze mam pytanie w kontekście tego, co powiedział pan profesor do pana prezesa. Czy branża motoryzacyjna szykuje się na to, żeby regenerować te elektryki z rynku wtórnego?
Jak Marcin powiedział o tym milionie kilometrów, to skrzywiłem się, jak państwo widzieliście, bo to już oznacza, że naprawdę pójdziemy z torbami. Bo jak wyobrażę sobie, że każdy samochód, który jest sprzedany, będzie jeździł milion kilometrów i nie wiadomo ile lat, to wtedy już zupełnie...
Wolę nie rozwijać.
No właśnie, wolę nie rozwijać tego wątku. Znaczy, ja myślę, że oczywiście w tym, o czym mówił Marcin, jest nieco prawdy, ale weźmy pod uwagę kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że jak te samochody, ponieważ do tej pory było tak, że tych samochodów w ogóle, patrzę na Europę, było dużo, one były sprzedawane, bogate, zamożne społeczeństwa kupowały co kilka lat, czy obywatele tych bogatych krajów kupowali co kilka lat samochody, wymieniali je, te stare szły do biedniejszych krajów, czyli między innymi do Polski. Myślę, że w przypadku samochodów elektrycznych będzie trochę inaczej, bo pojawi się drugi i trzeci może nawet obieg w krajach, nazwijmy to umownie, zachodnich, no bo cena będzie... z punktu widzenia tamtych obywateli też atrakcyjna i one może niekoniecznie będą do nas trafiały. Natomiast jeżeli chodzi o regenerację, zapewne pani profesor prowadzi do tego, żeby do informacji, która niedawno się pojawiła, że kilku producentów uruchomiło produkcję, cudzysłów znowuż, czyli regenerację samochodów, które już były zarejestrowane. No sprawa jest dość prosta. My przewidujemy to, że tych samochodów spalinowych od pewnego momentu sprzedawać nie będziemy mogli, no a ten samochód, który już był zarejestrowany, już ma VIN, będzie mógł dalej krążyć. Czyli po dość gruntownym odnowieniu te samochody będą sprzedawane drugi raz. I myślę, że to też będzie dotyczyło elektrycznych, dlatego że przy stosunkowo niedużym nakładzie można dość skutecznie odświeżyć samochód i ten samochód w praktyce będzie miał kilka lat, a będzie wyglądał prawie jak nowy i oczywiście będzie za mniejsze pieniądze sprzedawane. Dlatego że to, o czym mówiła Kasia, o tych niskich ratach, no proszę państwa, gdzieś to się musi zapiąć. Dzisiaj my walczymy o limity emisji, ale jeżeli samochód dzisiaj sprzedawany ma stosunkowo niską ratę leasingową, no mówię o rzeczywistości sprzed 2-3 miesięcy, bo to co teraz się dzieje to jest zupełnie inna historia, no to było dlatego, że musimy osiągać limit emisji i czasami opłacało się sprzedać taniej samochód, czy dać niższą ratę po to, żeby tę konkretną sztukę o niskiej emisji. Także myślę, że tak, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było taką praktyką, że każdy samochód będzie odnawiany i będzie miał drugie, trzecie, czwarte czy piąte życie.
To taka dygresja. No jesteśmy gośćmi Szkoły Głównej Handlowej, która kształci menadżerów i przedsiębiorców. Samochody elektryczne, czym starsze, tym ładują się wolniej, więc to też będzie pewne wyzwanie dla operatorów stacji ładowania, bo tych pieniążków przyjdzie mniej w czasie, więc pewnie mogą się pojawić, to już zupełnie poważnie, nowe modele rozliczeń.
A może wymiana baterii?
Bardzo dziękuję. Mam pytanie do państwa. Czy państwo macie pytania do naszych gości? Zostało nam ostatnie 5-6 minut. Czy chcielibyście o coś zapytać? Proszę bardzo. Proszę się przedstawić.
Bartosz Wilczyński, Fundacja Solidarystyczna. Co państwa zdaniem stało za decyzją ograniczenia spalinówek, rejestracji spalinówek do 2035. Czy nie powinniśmy tego pozostawić być może procesom rynkowym?
Odpowiedź moim zdaniem jest prosta. Zmiany klimatyczne. Krótka, prosta. Decyzja polityczna zapadła, że powinniśmy ograniczyć emisję CO2. Ustawodawca unijny i ustawodawcy krajowi doszli do wniosku, że jedyną metodą obniżenia, bo nie wyzerowania, ale ze względu na miks energetyczny w różnych krajach, jest przejście na inne niż spalinowe napędy. No i taki, no i wybór padł na pojazdy elektryczne, bateryjne, przy czym tu pani profesor mówiła o tej neutralności. My jako organizacja i na poziomie polskim, i na poziomie europejskim bardzo przestrzegamy przed wyborem jakiejś jednej drogi. My uważamy, że powinna być neutralność technologiczna, czyli każda metoda osiągnięcia celu emisyjnego jest dobra, pod warunkiem ograniczenia emisji CO2 zgodnie z ustawodawstwem.
Ja myślę, że gdyby napędy konwencjonalne były tak sprawne jak silniki elektryczne, to nie mielibyśmy tego całego halo, krótko mówiąc.
No i jeszcze jedna uwaga, może gdybyśmy stosowali więcej eco-driving, bo proszę państwa, z naszych badań motoryzacyjnych wynika, że odpowiednia technika jazdy może obniżyć nawet do 20% zużycie paliwa. Co w dzisiejszej czasie, jeżeli nie chcemy panu prezydentowi kraju, o którym wszyscy wiemy, co robi w tej chwili, co wyprawia, to jest jakaś metoda troszeczkę popsucia humoru, bo jeżeli byśmy zużywali 20% mniej paliwa, no to naprawdę to jest dużo. W skali naszej kieszeni też, ale też w skali kraju.
Dzień dobry, Marcin Kucharski, Busnek z Polska. To jest przewrót kopernikański, bo taki mamy czas. To bez precedensu wydarzenie w motoryzacji. Czy nowe marki, które się pojawią na rynku, czy w ogóle się pojawią nowe marki, jak długo będą funkcjonować i czy dominacja trzech koncernów w Europie dochodzi do jakiegoś kresu, czy raczej uważacie państwo, że oni nie będą... że będą cały czas ten rynek dominować.
Ja? No co ja mam powiedzieć? To musiałbym powiedzieć, że nasze firmy członkowskie przestaną istnieć i pojawią się jakieś inne. Ja myślę, że...
Nie, ale może poszerzy się grono.
Był taki moment, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiły się takie, czy medialnej bardziej nawet, pojawiły się takie informacje, czy takie przewidywania, że te dotychczasowe wielkie firmy to są takie tłuste koty, które leżą, tam myszy harcują, a one tam trochę może łapą pac. Proszę państwa, no, przepraszam za może kolokwialne porównanie, ale my, mam na myśli wielkie koncerny, mamy jedną wielką przewagę. Mianowicie mamy technologię, w ogóle co do zasady, mamy łańcuchy dostaw, mamy bardzo wiele rzeczy, które są kluczowe przy produkcji samochodów. Mamy również, i tu samokrytycznie muszę powiedzieć, pewną machinę, która jest bardzo czasami biurokratyczną machiną, bo to są gigantyczne firmy zatrudniające setki tysięcy ludzi. Startupy czy firmy, które są małe, mają szybkość decyzji, mogą szybciej wejść na rynek. Myślę, że będą pojawiały się na pewno nowe firmy, natomiast pytanie, czy one będą w stanie pokonać tę barierę tej wielkości i jeszcze jednej rzeczy, ilości kapitału.
Pani Kasiu?
To ja odpowiem tak, że po pierwsze mogłabym zaryzykować stwierdzenie, że rozwój elektromobilności został zapoczątkowany przez taką firmę jak Tesla, której nie było jakiś czas temu i nagle wywróciła cały rynek motoryzacyjny do góry nogami. I jednak później byli ci followersi, którzy zaczęli jakby iść w kierunku elektromobilności. Ale myślę, Marcin, że ty chciałeś zwrócić uwagę na inne aspekty firm, nie tylko z Europy czy ze Stanów, ale także z Chin. Tak naprawdę najwięcej samochodów elektrycznych jest produkowanych i sprzedawanych właśnie w Chinach, które mają fajnie wyglądają, mają fajne funkcjonalności, duże pojemności baterii. I to też jest pewien taki aspekt, na który powinniśmy zwrócić uwagę.
No tak, ale ja to jeszcze uwaga, ja ich zaliczyłem do tych wielkich koncernów, no bo BYD na przykład jest koncernem, który jest od bardzo wielu lat, czyli ja nie zaliczyłem ich do startupów, o tak.
Myślę, że to jest w dużym uproszczeniu takie kółko, gdzie mówimy marketing, produkt, cena, jakość i to się tak musi mielić. I wtedy jest szansa powodzenia.
Okej, okay. Ostatnie pytanie. Tutaj przedstawiciel młodego pokolenia.
Tak, Piotr Czerniejewski, Młoda Lewica. Ja chciałbym się odnieść do tego, co Państwo powiedzieli, czyli w ogóle podobała mi się ta narracja, że nie wszyscy muszą mieć samochód w dużym mieście i właśnie ta kwestia promocji transportu publicznego. No i to też pokazuje fakt, że tak naprawdę zapotrzebowanie na samochód jest najbardziej potrzebne w Polsce powiatowej. Jeżeli w Polsce powiatowej mamy gospodarstwa domowe, które mają jednak niższe dochody niż osoby mieszkające w miastach, to w takim razie pytanie do Państwa, w jaki sposób i czy w ogóle to jest możliwe sprawić, że te gospodarstwa domowe z Polski powiatowej będą mogły w ogóle zakupić samochód elektryczny, czy to jest możliwe finansowo i kiedy to będzie możliwe dla nich finansowo, aby mogli na taką inwestycję sobie pozwolić.
Bardzo dziękuję. Może ja właśnie poproszę pana profesora.
Ja myślę tak, że tutaj trzeba dwa elementy wziąć pod uwagę, bo jeszcze nawiążę do poprzedniego pytania, bo nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał do automatyzacji transportu, ponieważ w tych nowoczesnych samochodach tych oprogramowania jest po prostu coraz więcej, to ja sobie wyobrażam na przykład ewolucję dużych firm albo w kierunku aliansów z firmami technologicznymi, albo firmy technologiczne, które zaczną produkować zaawansowany software, a podwozie będzie tylko dodatkiem tak naprawdę i będzie stanowiło małą wartość całości pojazdu. Natomiast jeżeli chodzi o wykluczenie poza miastami, to myślę, że automatyzacja też jest tutaj pewną odpowiedzią, bo rozważa się zamiana samochodu zwykłego na autonomiczny 1:1 nie rozwiązuje znowu kwestii jakości życia, no bo znowu mamy tyle samo pojazdów w mieście, więc optymalnym transportem docelowym jest autonomiczny transport zbiorowy. I ja sobie wyobrażam, tak, i takie prognozy są robione, że na przykład indywidualny transport autonomiczny może dojeżdżać do Polski powiatowej, zbierać w hubach pasażerów tych pojazdów, a tam mogą się przesiadać do samochodu, do autobusu już prowadzonego przez kierowcę, tak? Tak, żeby jednocześnie nie wyeliminować kierowców w ogóle z rynku pracy, a z drugiej strony nie mamy ich aż tyle, żeby kierować ich do każdego powiatu, do każdego miejsca. Czyli taki miks indywidualnego transportu autonomicznego i transportu zbiorowego, oczywiście elektrycznego. Myślę, że to jest odpowiedź, ale musimy jeszcze na to chwilę poczekać.
Bardzo dziękuję za te wypowiedzi i bardzo dziękuję też za udział w dyskusji naszym prelegentom. Nagrodźmy ich dużymi, gromkimi brawami. Państwu również bardzo dziękuję, że przysłuchiwaliście się, zadaliście pytania. Było nam ogromnie miło. Zapraszam do strefy SGH również jutro. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy bardzo.